Dzień dobry.
Dobry wieczór.
Jak zwykle, nie wiecie, kiedy to nagrywamy, my nie wiemy, kiedy będziecie tego słuchać, stąd to nasze tradycyjne powitanie. Tradycyjne, ale nie do końca, dlatego że w nieco zmienionym tym razem składzie, ale chyba wiecie, co to jest i co to oznacza. Tak, dokładnie, nie inaczej. Program wrócił. W nieco zmienionej formule, w nieco zmienionym składzie, zresztą nie tylko w składzie, ale planujemy, żeby był, rzekłbym, nawet w składach w liczbie mnogiej. No ale może przejdźmy jeszcze do, że tak powiem, wstępu klasycznego. Z tej strony Myszasty i...
Harpen.
Tak, dzisiaj we dwóch. Pierwszy program po, no chyba już nawet latach,
chyba
można
będzie,
powiedzieć.
Nie, będzie 6 lat chyba od ostatniego.
Oj, no właśnie, jak ten czas szybko leci. To cóż, no postanowiliśmy wrócić z programem, a jako że nasza ekipa w tym momencie i tak siedzi, no właśnie. To jest bardzo ważne, jak się zapewne domyślacie też przy okazji, przepraszamy za jakieś problemy z jakością, dziwne rzeczy, dlatego że nagrywamy ten program pierwszy inauguracyjny, reinauguracyjny w zasadzie po latach online, dlatego że ze względu na sytuację na zewnątrz nie możemy się za bardzo spotkać bezpośrednio, tym bardziej, że większość naszej redakcji mieszka w różnych miastach. Dlatego też no, będzie bez tradycyjnego mleka niestety tym razem, bo głupio tak dziwnie, nawet jeśli
ja
się z kimś rozmawia. Tak, pić mleko do monitora. Uważam to za rzecz niepokojącą i na tyle dziwną, że sobie odpuścimy. Dlatego niestety psykania kapselków od mleka w tym odcinku nie będzie, ale za to na pewno porozmawiamy sobie troszeczkę o grach. Tyle tytułem wstępu. No nie chcemy tutaj za bardzo zamulać, tak czy inaczej program próbujemy reaktywować. Mam nadzieję, że nam to wyjdzie, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Ja oczywiście postaram się, żeby odcinki takie, w których starzy gramowi ludzie też się pojawią, też były. Mam nadzieję, że się uda.
No, dlatego zaczęliśmy w takim składzie, bo Myszasty to ty jesteś w gramie od samego początku, zdaje się.
No prawie.
Od 2008.
No prawie od samego początku. Od samego początku był Lukas właśnie, na dobrą sprawę. Też niemalże od samego początku. A my tak jakoś właśnie gdzieś niedługo po nim się pojawiliśmy w sumie, więc w tej chwili jesteśmy najstarszymi gramowcami, nie da się ukryć. No Lukas tak troszeczkę, że tak powiem, się zdezaktywował na mnie co ostatnimi czasy. Nie pisze, nie udziela się za bardzo, ale mam nadzieję, że uda się jakoś go tutaj ściągnąć przynajmniej raz na jakiś czas, żeby z nami sobie porozmawiał. No ale to kwestia przyszłości. No a póki co skupmy się może właśnie na tym, o czym podcasty zazwyczaj są, czyli na naszych luźnych, wesołych i radosnych rozmowach o grach i innych rzeczach. A jako, że ja tutaj jestem poniekąd gospodarzem, jako weteran poprzedniego miliona odcinków, to w tym momencie oddam głos podcastowemu debiutantowi. Tak, podcastowemu debiutantowi, czyli Harpenowi, który na pewno będzie mówił o jakichś grach From Software. Jestem tego pewien i na pewno padnie nazwa Dark Souls albo kurczę Dark w ogóle cokolwiek. Albo Souls
Dark.
Cokolwiek. Tak.
Padnie nazwa Elden Ring, padnie Sekiro, padnie nazwa, której jeszcze nie znamy, bo From okazało się, że pracuje nad dwiema grami. No i właśnie.
No i właśnie,
wszyscy bo... czekają na Elden Ring.
No wszyscy ci, którzy oczywiście uwielbiają... No, po pierwsze hardcore, po drugie bluźnienie na to, co trzeba robić, jakie to będzie strasznie trudne, niesamowite i tak dalej, a po trzecie też uwielbiają przechodzenie gry w samych na przykład majtkach. I nie mówię tutaj o tym, co się jest ubranym, siedząc przed kompem czy konsolą. No, kontynuuj.
Tak, czyli tak, będziemy mieli Elden Ring, ale w ogóle się zastanawiam, bo ludzie uznali, że ta gra to widmo, tak? Że kiedyś tam wyjdzie po Half-Life 3, nie wiadomo, ale tak sobie pododawałem parę razy 2 do 2 i mi wyszło, że marzec 2022. Dlaczego?
O, po to pierwsze, było, a to ciekawe.
No, nie, no bo ogólnie chodzi o to, że From sobie upatrzyło marzec, tak? Od 2014 roku wszystkie gry wyszły w marcu. Masz 2014, masz Dark Souls 2, 2015 był Bloodborne, tak? Zgadza się? Mm-hmm. Pamięci lecę. 2016 marzec było Dark Souls 3. Pomiędzy tym był jeszcze Dark Souls 2 na PS4, Xboxa i DirectX 11 na PC. I potem od 2016 była przerwa. Przez 3 lata. 2019 było Sekiro. też marzec i oni chyba sobie, ja mi się wydaje, że wtedy ciągnęli kilka projektów jednocześnie, a potem im wyszło, że właśnie co 3 lata będą wydawać. To tylko taka teoria, wiadomo, nie?
Nie, no oczywiście.
Czyli wychodziło z Sekiro, mam tutaj nawet sobie otworzyłem, 22 marca 2019, no to by wychodziło, że za rok zagramy w Elden Ring, tak?
No i to by w sumie faktycznie pasowało, bo 3-letnia przerwa będzie się zgadzać, marzec będzie się zgadzać, a no Elden Ring na razie Inaczej, jest za mało o nim rzeczy wciąż, żeby było blisko
do premiery. To jest chyba jedna z tych gier, które tak cierpią na to, że zapowiedziano je za wcześnie, tak? Bo parę miesięcy po Sekiro, po premierze Sekiro.
No ja podejrzewam.
I oni tak naprawdę mogli jeszcze nic nie mieć, w sensie samej gry, ale już chcieli ogłosić, że spoko, robimy dalej, coś będzie, czekajcie.
Znaczy ja podejrzewam, że wiesz, mogła tutaj dojść jedna rzecz. Bardzo możliwe, że jeżeli na przykład ciągnęli jakieś projekty równolegle, czyli na przykład robili Elden Ring już też gdzieś tam równolegle.
Na przykład.
Tak, równolegle z Sekiro. Sekiro musieli wydać, no bo było już na tyle zapowiedziane, że nie mieli innego wyjścia. Poza tym przerwa by była zbyt długa, więc pewnie tam i inwestorzy i tak dalej zaczęliby już się nieco niepokoić i kręcić nosami. To jest jedna sprawa.
Sekiro to jest Activision i umowy z różnymi wydawcami, a no Elden Ring jest chyba znamko, tak? Zgadza się.
I teraz jest jeszcze kwestia tego typu, że w międzyczasie pojawiły się nowe konsole i być może oni po prostu, bo nie jest wykluczone, że wcześniej były jakieś na przykład plany, żeby wydać tę grę nawet w tym roku, ale po prostu prace nad tym, żeby ta gra wyglądała jeszcze lepiej i była jeszcze ładniejsza, jeszcze bardziej obłędna i tak dalej i na nowych generacji konsol po prostu wydłużyły cały proces. No i będziemy ją mieli w 2022, a nie w 2021.
Ja tak sobie oglądałem jakiś czas temu trailery i Dark Souls i tam wszystkich części pokoleń, w ogóle wszystkich tych gier From Software po Demon Souls i oni jak wydają jakiś trailer albo coś im pocieknie już, to mają praktycznie gotową grę. Wczoraj oglądałem w 2015 wyciekły screeny z Dark Souls 3 i patrząc na to, co na tych screenach było, to można zobaczyć, że ta gra już była gotowa w ogóle. Tylko musieli ją przeprojektować, pozmieniali bossów, przenieśli na inne areny. Widać tam elementy już bez spoilerów oczywiście, co się pojawia w zakończeniu, a właściwie przed ostatnim bossem. Tak samo zresztą było z pierwszym Dark Souls. Oni właściwie wydając Demon's Souls w 2009, w 2010, o ile się nie mylę, na Tokyo Game Show pokazywali pierwszy raz Dark Souls jako Project Dark jeszcze i wtedy właśnie mieli gotową prawie całą grę. Jak sobie można teraz trailer obejrzeć, jakiś stary właśnie i tam widać właśnie końcowe lokacje, bossów. Ta gra właściwie jest gotowa. I tak samo mi się wydaje z Elden Ring, bo wyciekł im trailer, który mam w sumie właśnie tu włączony, sobie odpaliłem na YouTubie i to wygląda tak, że mogą mieć już grę gotową i dają sobie powiedzmy ten rok na testy, tak?
No właśnie, no bo to jest akurat gra... Znaczy po pierwsze na pewno nie chcieli, nikt już nie będzie chciał przynajmniej z wydawców dużych, na tyle się liczących, że o ich grach się mówi i mówi się wszędzie. Nie będzie chciał sobie pozwolić na to, żeby wydać grę w stanie takim jak Cyberpunka na konsolę. Zresztą na PC-cie też wiadomo lepiej nie było, bo bugi były, ale były znośne i ja na przykład tam doświadczyłem iluś tam, no ale to w zasadzie większość z nich wynikała ze skryptów, z tego, że były po prostu źle napisane. Tutaj mówię głównie o po prostu jeżdżeniu, prawda, samochodem i tak dalej, bo to akurat jest strasznie skopane, ale zresztą o tym pisałem. Ale w przypadku całej reszty to w zasadzie nie miałem zbyt wielu błędów. Parę gliczy się zdarzyło oczywiście jakichś tam, ale były one, no powiem tak, one nawet nie psuły jakoś tak straszliwie klimatu gry, bo jego było bardzo dużo i na tyle dużo, że gdzieś tam od czasu do czasu coś dziwnego się pojawiało, wyskakiwało. No to w tym momencie, że tak powiem, przełykałem to i leciałem dalej, bo po prostu wciągał mnie świat, wciągało mnie Night City i w ogóle wszystko. No ale jak wyglądał debiut konsolowy na poprzedniej generacji, to wszyscy doskonale wiemy. No i to była po prostu masakra, no to nie da się ukryć. Tutaj w ogóle wszystko od wydajności gry przez kurde jakąś totalnie masakryczną liczbę po prostu błędów, bo memów, filmików i tak dalej na ten temat powstały miliardy. No, na pewno tego nie będą chcieli, więc podejrzewam, że faktycznie, nawet jeżeli gry mają gotową i miejscówki są gotowe i bossowie i tak dalej, no to teraz właśnie pierwsza sprawa, doszlifowanie tego, żeby nie było tam boboli, tym bardziej, że to jest gra, w której no podejrzewam, że doprowadziliby graczy do białej gorączki, to dużo większej niż w przypadku Cyberpunka, jeżeli przy pojedynku z jakimś naprawdę trudnym bossem przerżnąłbyś go ze względu na głupiego glitcha, nie?
No to jest właśnie to, bo Cyberpunka masz zrobionego tak, że przejdziesz może każdą ścieżką, zrobisz opcjonalne questy 3 razy, 4 nawet, jak ktoś się uprze. A Elden Ring i wszystkie gry From są zrobione tak, żeby robić w nich wyzwania, prawda?
No właśnie, dlatego one nie mogą mieć za dużo głupich baboli, szczególnie takich właśnie technicznych, no bo one zrujnują grę. Jeżeli zrujnują tą grę w ten sposób właśnie, że no nie wiem, no dobra, okej, okay, no czym innym są na przykład jakieś glitche, które pozwalają przejść lokację szybciej, no nie? Bo ktoś znajdzie jakąś dziurę gdzieś w teksturach pomiędzy ścianami i ominie na przykład iluś tam przeciwników.
Chyba tak było, że można było zrobić taką rzecz, że chodziło cię w powietrzu, nie? I 15 minut do końca gry.
No tak, tak, tak. No ale to jest akurat ciekawostka i akurat o to nikt nie będzie miał pretensji za bardzo. Mało tego, milion ludzi to obejrzy i powie, o kurde, jakie fajne, hehe, ktoś to znalazł. No ale jeżeli na przykład będziesz kładł jakieś walki i tak dalej, bo ci się zatnie animacja, albo po prostu, kurczę, się zgliczuje broń, albo cokolwiek innego się stanie, no to już będzie, kurde, piana na pysku. Bo ja bym miał pianę na pysku. Szczególnie jeżeli właśnie bym był na etapie już przechodzenia gry w samych majtkach, kurczę, i w tym momencie właśnie, wiesz, gdzieś pod koniec, tadam, zgliczowały się majtki i pozamiatane, no.
Czas sobie wyobraź teraz, że mi ostatnio wariuje taki dynks do kompa, dzięki któremu łączy się z padem po prostu, tak? Mm-hmm. I co jakiś czas mi rozłącza grę.
Ojej.
Na bosie. Po prostu gram tak sobie, nie? To jest kwestia portu, bo już to ogarnąłem, ale na początku było niewesoło. Dlaczego mi nagle wyłącza pada? Na szczęście nie robię nic szczególnego, po prostu sobie grę przechodzę, po raz tam już nie wiadomo który, więc dokończyłem na klawiaturze walkę z bossem. Ale gdyby grać, nie wiem, bez rozwijania postaci, bez obrażeń, bez śmierci, coś takiego, no cokolwiek, tak?
No
to
właśnie,
można
właśnie
trochę.
Nie, no gada.
I zmierzam jeszcze do jednej rzeczy, bo w Dark Souls 2, a propos tego, co mówiłeś, wymyślili sobie, że zrobią dodatkową statystykę, tak? Która sprawia, że jesteś albo mniej podatny podczas robienia przewrotów na ciosy, albo bardziej. Masz większe takie okienko, tak? I to doprowadza do sytuacji, w której włączając sobie po trafieniu na zwolnieniu tam 0,25 czy pół nawet, widzisz, że miecz bossa cię nie trafił, tak? Że zabiło cię powietrze. To doprowadza do sytuacji, że Dark Souls 2 właśnie jest najmniej popularną grą wśród streamerów, którzy robią wyzwania. Przez jedną statystykę.
No widzisz. Jak jedna głupia rzecz może, kurczę, grę zaprzeć. No, ja tutaj nie będę już wspominał oczywiście o, kurczę, Battlefieldach na przykład, i skopanych hitboxach i takich innych rzeczach, które tam się
właśnie
zdarzały.
O hitboxy właśnie.
No, że wiesz, strzelasz, że tak powiem, gościowi, kurczę, w czubek głowy i nie dostaje, a potem widzisz, jak twoja kula leci obok jego ucha i nagle gość pada, nie?
Magia. Tak, właśnie Dark Souls 2 w pigułce. Mhm.
No, też tak było. No i to strasznie wkurzało niestety. No, ale właśnie, wracając jeszcze do samego From Software w tym momencie, tam gdzieś się zaczęły pojawiać informacje, że no, zmieniają klimacik troszeczkę, bo dotychczas było mroczne.
Czy zmieniają albo wracają, tak? Bo oni mieli kiedyś grę o mechach i wygląda na to, że oni robią właśnie coś kolejnego w tym klimacie.
Znaczy, tak. To
wycieków na Twitterze wynika.
No, co okazało się, polega na tym, że ileś ostatnich gier było w zasadzie w klimatach takiego mrocznego fantasy. No, z lekkimi może jakimiś tam takimi, nie wiem, steampunkowymi naleciałościami w Bloodborne. Znaczy może nawet nie tyle steampunkowymi, co po prostu wiktoriańskimi, o, jeżeli chodzi o tam klimacik w samej grze. No, ale generalnie no, SF to taki hard nie był, a tutaj proszę bardzo. No, powiem szczerze, że jestem ciekaw, bo...
Znaczy, oni już klimaty trochę zmienili w Sekiro, podali Japonię.
No tak, tak.
Lokacje w ogóle tam...
No tak, ale mimo wszystko tutaj mieliśmy praktycznie nastawienie na walkę wręcz przede wszystkim, prawda? Która była kwintesencją, kurczę, a w SF-ie musi być jakaś broń rażąca. Ciekawi mnie po prostu w tym momencie, jak sobie z tym poradzą, no bo wiadomo, to jest jednak zupełnie inny typ gameplayu w takim przypadku, jeżeli takowa broń będzie. No a ich doświadczenia z ostatnich lat przynajmniej, no skupiają się jednak na czymś troszeczkę ciekawe. Ciekaw jestem bardzo, 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 czy oni No bo w sumie o tej grze nie wiadomo nic, tak na dobrą sprawę. Możemy się domyślać, że będzie trudna.
No to na pewno.
Tak, możemy się domyślać, że będzie trudna, tylko teraz... Tak, a ja jestem, kurczę, wiesz co, tak ciekaw, czy oni na przykład nie zrobią czegoś w ogóle, jak myślisz, czy mogą sobie pozwolić na to, żeby zrobić coś z zupełnie innej beczki. Na przykład odejść od hardkorowego klimatu i pójść, znaczy takiego typowo zręcznościowego po prostu hardkorowego klimatu i pójść na przykład w też trudnego, ale na przykład RPGa z bardziej rozbudowaną fabułą. Nie wiem, no...
Ja myślę w ogóle, bo oni wydali w 2019, teraz tak patrzę, bo mi się przypomniało, remaster z 2004 roku, to był Metal Wolf Chaos i oni chyba w ten sposób po prostu badali rynek, czy ludziom się podobają, tak?
No to też była gra From
i to było właśnie po prostu takie badanie rynku, tak?
Nie no, słuchaj, no jeżeli są mądrzy, to zwiad zrobią, wiadomo. No to jest proste.
A że remaster był strasznie słaby, to już inna kwestia. Po prostu nikt się do tego nie przyłożył, tylko po prostu wydali grę i zobaczyli, czy ktoś to kupi, tak? Czy ktoś zobaczy, a można sterować mechem, to biorę. No i się okazało, że się sprzedało, bo na Steamie teraz patrzę, ma 378 opinii, ocenę 9 na 10.
O,
to może to już po premierze połatali, bo jak ja w to grałem, to wyglądało tak, no jakby to wydali w 2004 i po prostu teraz zrobili to jeszcze raz. Bez poprawy jakichś tam wielkich tekstur, po prostu podbili rozdziałkę, animacje trochę szybsze i nic więcej.
Znaczy, tak.
A jednak taką starą grę, no to raczej już powinni pomyśleć o jakimś remake'u, bardziej mi się wydaje.
Ale wiesz, faktycznie mogli to zrobić po prostu właśnie na szybciora, tak jak mówiłeś, żeby sprawdzić reakcję rynku. Ja myślę, że w tym momencie dlatego właśnie pojawiły się wycieki, bo się okazało, że jednak ludzie chcą takich rzeczy. No, jeżeli gra była w momencie wydania słaba, no trzeba jeszcze historię opinii prześledzić w tym momencie, na Steamie, to by nam dało tak naprawdę pogląd. Jeżeli ona na przykład na początku zbierała słabe oceny, oni ją łatali, ludzie zmieniali oceny lub dodawali pozytywne w tym momencie po czasie, to znaczy, że ludzie w nią grali. Grali w nią i nawet w tym momencie w pewnym stopniu, że tak powiem, byli do niej przywiązani, bo te opinie jednak musiały ewoluować, no bo nie sądzę, żeby było 9-10 od początku, jeżeli mówili, że to faktycznie było tak na granicy takiego lekkiego krapa w momencie wydania.
Było, ale właśnie
widzisz,
próbuję tutaj znaleźć na Steamie jakiś wykres, ale na razie mi coś nie pokazuje.
Dobrze, no wiesz.
No, zostawmy to.
Tak. Szkoda czasu w tym momencie
na analizę, tak?
Tak, jeżeli ktoś będzie chciał, to może sobie w tym momencie tutaj zrobić takie, że tak powiem, poszukiwania i śledztwo na temat tego, jak wyglądały losy tej gry. No bo takich, kurczę, gier właśnie trudnych w soulsowych klimatach ze strzelaniem, to ja za wiele tak nie pamiętam. Znaczy, to nie jest w ogóle mój ulubiony gatunek, żeby nie było. To jest twój ulubiony gatunek. Więc ja nie gram za często w takie gry, a to z jednego powodu. Ja po prostu już coraz starszym człowiekiem jestem, refleks mam coraz gorszy. Stresuje się coraz szybciej i coraz łatwiej. No i mówiąc krótko, czasami wymiękam.
Ja też najmłodszy nie jestem, no 33, ale chodzi o to, że praktycznie w Dark Souls 1 to było 10 lat temu, to spoko. Może nie szło jakoś rewelacyjnie, ale się wkręciłem, ale każda następna gra sprawia mi więcej problemów. Czuję, tak, że już minęło ileś tam czasu, że na jakieś wyzwania takie, no nie wiem, może nie na bananach, ale no nie mogę sobie pozwolić, bo po prostu nie dam rady, nie jestem już taki szybki, nie reaguję tak szybko.
No ja mam
przejdę bardziej tak z powodu takiego, no nie wiem, uprę się, tak, bo w Sekiro ostatnio zajął mi około 10 godzin prób, no to jednak chyba bardziej się uparłem, niż po prostu potrafiłem to zrobić, nauczyłem się go na pamięć i wtedy poszło.
No właśnie, widzisz, ja mam coś takiego, że jest za dużo gier, za dużo rzeczy i po prostu jeżeli trafiam w tym momencie na coś, co... sprawia mi taki właśnie, wiesz, wielki problem duży i tak dalej. Znaczy nie, no czasami jest tak, że po prostu grę odstawiam, bo to też czasami działa. Trafiasz na przykład na jakiegoś właśnie bossa, dajmy na to, no bossowie są klasykiem, albo zagadkę w jakiejś grze, bo to też się czasami zdarza. Chociaż w tej chwili są prawie wszędzie tutoriale, więc jeżeli cokolwiek już się ukazało i nie gram w tą grę przedpremierowo, żeby ją zrecenzować, to w tym momencie wystarczy, że wpiszę odpowiednią frazę łącznie z nie wiem, imieniem powiedzmy kurczę NPC-a, który zleca zadanie i natychmiast znajdę rozwiązanie w postaci filmu wideo. No, bywa tak, że po prostu właśnie trafiam na coś, zacinam się, odstawiam. Próbuję jeszcze raz, czasami próbuję trzeci raz, ale jeżeli za trzecim razem i to powiedzmy po upływie godziny czy dwóch nadal mi nie wychodzi, to stwierdzam,
ale
że to jest...
ogólnie o grach, czy o grach From, czy trudniejszych po prostu?
Znaczy ja mówię generalnie o grach. Znaczy rzadko się zdarza, żebym brał się za gry, które jakiś taki straszny kłopot
nie sprawiają.
Znaczy wiesz co, to też zależy, bo są gry jakieś takie zręcznościowe, w których po prostu jakoś sobie radzę, bo są gry, z którymi, które na przykład ludzie porównują do siebie, że mają podobny poziom trudności, prawda? A zupełnie inaczej i zupełnie inaczej mi się w nie gra. W jednych przechodzę w zasadzie nawet najtrudniejszych bossów z marszu. W innej, która przez ludzi jest określana i przez community wszelakie jako gra właśnie tak samo trudna, no nie cholery. No po prostu, kurde, trafiam na byle bolka jakiegoś, z którym każdy, kto w to gra, radzi sobie, kurczę, za pierwszym podejściem i muszę kombinować jak głupi, żeby sobie poradzić, bo po prostu coś mi tam gdzieś nie leży, coś nie pasuje. No ale to już też może po prostu się na starość wybredny zrobiłem.
Ale to trochę jak z tymi rankingami bossów w Soulsach. One są tak obiektywne i tak dziwnie zrobione. Dla każdego inny będzie sprawiał mu problemy, tak? A z innym sobie poradzi, z ostatnim nawet okaże się, że jest najłatwiejszy.
No to prawda, no. No tym bardziej, że ja jeszcze mam właśnie tak, że jednak jestem przede wszystkim fanem gier no fabularnych. Uwielbiam gry, w których trzeba dużo czytać. To jest właśnie coś, co mnie od, że tak powiem, podejrzewam przeciętnego gracza odróżnia, który marudzi na to, jeżeli trzeba przeczytać tekst dłuższy niż kilka zdań, bo Jezu, ja chcę kurde coś robić, a nie czytać jakieś bzdety. Ja właśnie uwielbiam gry, w których jest dużo
taka
czytania.
Historyjka przypomniała, jak zaczynałem grać w Pokémon Go na telefonie i byłem jedynym z grupy, który chciał czytać, co tam w ogóle, o co chodzi, tak? A wszyscy przeklikiwali dialogi i lecieli robić walki, rajdy, zbierać Pokémony. Okay, ja po prostu chciałem wiedzieć, po co? Dlaczego? O co tu chodzi?
No tak, no. Znam to dokładnie, bo jakiś czas temu, no jako, że jest zimno, jako, że mamy pandemię, pozamykane są różne siłownie, inne rzeczy, ot tak, kurczę, dla zabawy stwierdziliśmy z żoną, że sobie kupimy Ring Fit Adventure. I się okazało, że to jest w ogóle, kurczę, strasznie fajna rzecz. Tak na dobrą sprawę.
Ja się dziwię, że wam w ogóle się udało to dostać, bo to podobno strasznie taki biały kruk się zrobił z tego.
No, znaczy to my kupiliśmy tak już ze 2 miesiące temu mniej więcej. Znaczy stwierdziliśmy, że kupimy sobie to w ramach prezentu gwiazdkowego jednego z. Z tym, że odczekało do nowego roku, no bo...
Inne nie pytam.
Tak, no nie pytaj. W każdym razie właśnie stwierdziliśmy, że kupimy to po nowym roku, ponieważ no wiadomo, jak jest w okresie gwiazdkowym, nawet jeżeli by to kupić, zamówić kuriera i tak dalej, to różnie z tym bywa, paczkomaty przepełnione, stoi się potem gdzieś na mrozie w kolejce czy na jakimś deszczu.
Tak, już nakupowałem.
No właśnie.
Się okazało 23, że nie wysłali, to 24 w Wigilię telefony po sklepach, kto jeszcze ma, pojechałem na drugi koniec miasta, kupiłem. Właściwie to żona pojechała i kupiła. A jak ja byłem w drodze, to kurier przyjechał i miałem 2 switche.
No widzisz. No kurczę, no, kto boga temu zabroni. Słuchaj.
Ja się oddałem jednego, wiadomo.
Wracając jeszcze właśnie do tego Ring Fita, okazało się, że to jest, kurczę, strasznie, strasznie, strasznie fajne w ogóle. I rzeczywiście, no dobra, no tym się, że tak powiem, nie zastąpi to porządnego treningu, ale kurczę, na rozruszanie się w domu jest absolutnie, totalnie zajebiste. Jakby coś, to serio, kurde, polecam, bo jeżeli ktoś siedzi w domu i cierpi z powodu tego, że nie może sobie wyjść na przykład właśnie do siłki i tak dalej, a machanie kantlami czy robienie pompek mu się znudziło, a nie ma pojęcia, jak się zabrać za całą resztę, że tak powiem, to po prostu odpalić sobie właśnie to cudo, kurczę, i że tak powiem w sposób fabularny, bo oczywiście jest tam kampania plus zestawy ćwiczeń, które można sobie edytować, dowolnie robić z tego różne komba i tak dalej, to jest też zresztą strasznie fajne, można sobie się przy tym naprawdę rozruszać i spocić, naprawdę, serio. Jeżeli robi się to, nie oszukuje się systemu, bo łatwo jest oszukać system, po prostu machając czasami tym ringconem w dowolny sposób, ale jeżeli się robi to tak no uczciwie, to można się tak przez godzinkę naprawdę tam zmachać nieźle i te No.
No ja miałem podobne doświadczenia z żoną, jak graliśmy w czas, do recenzji chyba 2 lata temu, tak? To właściwie wszystko identycznie tak, jak mówisz. Można trochę się rozruszać, wstać z kanapy i można też trochę pooszukiwać. Po prostu tymi kontrolerami machasz, jak
znaczy,
chcesz,
ja wiem,
tak zalicza. Ale no wiem. To bez sensu, wiadomo.
No wiadomo, że bez sensu. No wie, godzinka, ja nie mówię o trybie fabularnym, bo on po prostu... Tam przez właśnie, o tym właśnie miałem mówić, ja w sumie zresztą jak to zwykle przy podcaście, ale bardzo dobrze, czyli trzymamy się starego kurczę wzorca, dygresję i zaczynamy mówić o wszystkim, tylko nie o temacie.
No. Ale ja ci powiem, wiesz co, słuchaj, czekaj. Podcastu, mów.
Wiem, tak, inni robią to samo. W każdym razie...
Nie, właśnie nie. Słuchając innych podcastów, bardzo często po prostu skaczą po tematach i że nie będziemy się na tym dłużej rozwodzić, a ja chętnie bym posłuchał dalej, tak?
No wiem. No, my z Lukasem się przyzwyczailiśmy właśnie do tego, że zawsze drążyliśmy, kurczę, jeżeli zeszliśmy gdzieś w bogi, czasami zaczynaliśmy mówić o padzie do konsoli, a kończyliśmy na przydatności saperek kupowanych na AliExpress, nie?
No, bywało.
No dobra, ale jeszcze wracając właśnie do Ringfita. No to tak jak się weźmie po prostu same ćwiczenia, tylko po kolei wykonuje jakąś listę, się zrobi sobie i tak się 4 serie walnie, że tak powiem, łącznie z jakimś tam truchtaniem w miejscu, co mniej więcej zajmuje około 15, max 20 minut na jedną serię, no to po godzince ma się, podejrzewam, no kilkaset przynajmniej kalorii spalonych, serio. I podścieka, więc to wbrew pozorom nie jest wcale takie lajtowe, jakby się mogło wydawać. No, oczywiście poziom trudności tutaj też warto sobie ustawić na jakiś taki wyższy niż dla początkujących, ale mówiliśmy o czymś innym, właśnie o przeklikiwaniu dialogów. No i właśnie Ringfit jest dobrym przykładem, no bo tam jest ten tryb podstawowy, główny, czyli adventure, czyli no po prostu przygoda, fabułka jakaś i tak dalej, z jakimś tam smokiem i tak dalej, tym naszym kółkiem. No generalnie zdobywamy poziomy, lepsze ubranka, tego typu rzeczy, wiadomo, klasyka. Przechodzimy od lokacji do lokacji, co jakiś czas walczymy z bossem. No i oczywiście są tam dialogi, prawda? Co jakiś czas oczywiście, głównie w przerwach pomiędzy oczywiście poszczególnymi etapami jak gdyby i poszczególnymi lokacjami, mamy stawki jakieś fabularne, no to tam ta fabuła nie jest jakaś strasznie fascynująca, nie oszukujmy się, ale mimo wszystko ja to zawsze czytam. I właśnie patrzyłem jak, bywało różnie. Raz ja zaczynałem, raz moja żona, ona była do przodu na przykład do kilka tam etapów i tak dalej. Ja zawsze czytałem to, co tam było. No to mówię, głupoty, które kurczę w sumie do gry nic nie wnoszą praktycznie jako takiej, prawda? A jedynie może mamy czas na złapanie oddechu czy coś takiego, ale czytałem to mimo wszystko. Przelatywałem wzrokiem, ale przelatywałem. Z kolei moja żona, która się chciała skupić na w tym momencie ćwiczeniach, tylko pyk, 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 o Jezu, jeszcze pyk, 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 dobra, można biec.
No także, jak w Pokemonach różnica... potem też już nie czytałem, bo bym nie nadążył za resztą, tak?
No, właśnie o to chodzi. Ale ja tak mam, ja po prostu jeżeli gdzieś widzę coś do przeczytania, to ja to czytam, chociaż to jest głupota. Jedną rzeczą, przy której wymiękłem, to się przyznam od razu, ale generalnie moją miłość do Bethesdy to chyba każdy zna, miłość w cudzysłowie, gdybyście nie wiedzieli, tak duży. No to właśnie Elder Scrollsy i książki w nich właśnie, które... Kurde, no są po prostu nudne. Serio. Jest tych, to miszczy tam trochę. Niektóre mają, no fakt, że to jest wielka czcionka, no takiej to nawet fabryka słów nie używa, jest gigantyczna. Także jest po kilka słów na jednej stronie, no ale tam zdarzały się takie, które miały po 30 stron, prawda, do przelecenia. Ja na początku to czytałem, a potem się okazało, że kurde, jakoś w ogóle mnie to nie interesuje. To był jeden z pierwszych RPGów. No tutaj troszeczkę wyjątkiem był Morrowind. Problem polegał na tym, że książki były też o całym świecie i tak dalej. Bo Morrowindzie strasznie mi się klimat podobał. Nie wiem czemu, czy to jest w ogóle jedyne chyba Elder Scrolls, które mi się podobało w jakikolwiek sposób, chociaż minimalny. No w ogóle jedyna chyba gra Bethesdy, która mi się podobała, taka czysta ichnia, prawda? Nie mówię o rzeczach, które wydają, no bo oczywiście wiadomo, no, Doomy są pod ich sztandarem i tak dalej. To jest zupełnie inna historia.
Tak, zostajemy przy RPGach.
No, zostajemy przy RPGach, tych typowo Bethesdowych. No to, kurczę, no masakra, po prostu masakra. Z drugiej strony na przykład nieźle całkiem wyszło im to wszystko w, poproszę ciebie, Falloutach. Do tego stopnia, że na przykład, zresztą napisałem to w recenzji, Nie mamy w ogóle nagranej recenzji Fallouta 4. A wiecie dlaczego? Tak, grałem w niego. Tak, nie byłem w stanie go, kurde, skończyć. A potem się okazało, że jest za późno. No po prostu, kurde, odbiłem się od tej gry. Miałem nawet napisać, nawet zacząłem pisać recenzję, że sorry, ale to jest pierwszy Fallout, którego nie skończyłem, bo po prostu nie
byłem w stanie. Albo dlaczego nie ma recenzji Fallouta 4?
Mhm. Ale teraz jest za późno, może wyjdzie jakaś, kurczę, reedycja albo remaster, to wtedy, kurczę, pojadę, bo podejrzewam, że gameplayu i całej reszty raczej nie zmienią. To sobie pojeżdżę trochę po nim. No też nie sądzę. Ale w każdym razie, co się właśnie im udało, i to jest paradoks w trójce na przykład, te właśnie wpisy w kompach, te historie, które są w kompach, są 10 razy często fajniejsze i ciekawsze niż cała fabuła, czy nawet wątki poboczne, które się znalazły w grze. No to już trzeba mieć naprawdę, kurczę, antytalent, że tak powiem, absolutny, żeby
trzeba być głównego lepszą, scenarzystę, tak?
Tak, żeby lepszą fabułę sprzedać w postaci wpisów i lepsze historie w komputerach niż w grze gdziekolwiek. Nie, no było tam parę questów pobocznych, które miały swój urok, okej, kilka miejscówek, które miały klimat, tutaj mówię o trójce bardziej, no bo czwórka była już, no...
Nie, no dlatego właśnie warto czytać wszystko, tak? No bo nigdy nie wiadomo.
Wiem, ale mimo wszystko...
Ja przynajmniej tak... Nie, ja mówię o książkach, o tych dodatkowych rzeczach, tak? Bo powiedzmy, głównego wątku nie pominiesz, ale właśnie czy zejść z tej głównej ścieżki, poczytać trochę książek, questów pobocznych, a może się trafi właśnie taki rodzinny.
Ja w RPGach zawsze robię questy poboczne, ja staram się ogarnąć wszystko. Ja strasznie manczkinuję gry.
Zrobiłeś wszystkie pytajniki w Cyberpunku?
Wiesz co, jeszcze nie, dlatego że...
Nie, ja tak się pytam, tak wiesz, z przymrużeniem oka, bo mi się jeszcze nie przypomniał na skalę.
To znaczy tak, porobiłem wszystkie questy fabularne. Wszystkie questy fabularne, te, które mają chociaż jakąś tam historyjkę. W pewnym momencie, jak już się nachapałem pieniędzy, bo oczywiście stwierdziłem, że nie będę biegał z karabinem przy pierwszym przejściu, kiedy pisałem recenzję, tylko chcę zagrać sobie takim hakierem, co się skrada. W końcu zostałem po prostu hakierem, bo to się okazało dużo bardziej opłacalne i wydajne i to jest w ogóle, no to jest totalny powerplay w tej grze.
Ja widziałem na YouTubie jakieś kompilacje, że możesz w cudzysłowie pół miasta wysadzić hakiem, tak?
No tak. Tam można takie rzeczy robić, że głowa mała. Ja oczywiście starałem się być i zawsze starałem się być grzeczny i miły, jeżeli ktoś mnie faktycznie strasznie nie wkurzył, no to po prostu nie zabijałem, bo metody na zabijanie są jeszcze skuteczniejsze niż metody na obezwładnianie, no tym bardziej, że w tym momencie dobrze jest się nie dać zauważyć na przykład, czyli mimo wszystko robić to jakoś tam cichcem. No ale właśnie, w pewnym momencie robiłem zadania poboczne dla pieniędzy po prostu. Znaczy chodzi mi o te po prostu grupki jakichś tam bandytów, tu zgłoszono przestępstwo. Stoi sobie czterech kolesi, po prostu przy pięciu, leżą trzy trupy i tak dalej. No i jedyną fabularną rzeczą jest gdzieś tam czasami, przy którymś znajdzie się jakiś dziennik, że ktoś komuś, zazwyczaj o tym, że ktoś komuś wisiał pieniądze. No to i tak jest ciekawsze niż kolejne beczki zatopione gdzieś na drugim końcu mapy, gdzie wiosłujesz przez kurwa pół godziny. Przepraszam.
Coś chyba w Dead Island było takiego, że przyniósł mi jakąś tam koli, ale koniecznie z drugiej części mapy, tak?
Tak. No ale nie.
To znaczy podkoloryzowane, wiadomo, ale grubsza właśnie o to chodziło.
No ja to mówię o pytajnikach na Skellige właśnie, nie? Gdzie czasami się machało tymi wiosłami jak debil, oganiało od tych cholernych harpi, innych, kurczę, rzeczy, syren, kurczę, i tak dalej, tylko, kurde, po to, żeby znaleźć kolejny, kurczę, identyczny miecz, jak 15 znalezionych w podobnych beczkach wcześniej, nie? No, sorry, Winnetu, to było akurat słabe.
Nie, to szkoda czasu.
I po tym też pojechałem. Tutaj było tyle dobrze, że tych zadanych pobocznych, które miały tam takie, no, mini fabułkę tak naprawdę, no, nawet te wszystkie zlecenia i tak dalej, to gdzieś tam zawsze za tym stała jakaś historia. Gdzieś tam, jak się na przykład poszło i miało coś wykraść, to czasami podsłuchało się jakąś rozmowę, która coś tam powiedziała. I to czasami były naprawdę całkiem fajne historyjki. To mi się strasznie podobało. Tam był kawał takiej pod tym względem dobrej roboty zrobionej. No ale właśnie, zostałem hakerem. Okazało się, że pieniędzy to mam tyle, że no, kurde, nie mam co z nimi robić. Kupiłem 30 samochodów, stwierdziłem, że już mi się więcej nie chce. No generalnie grubo, no.
Czyli jak masz wybór, to wolisz właśnie zostawić karabin, miecz, coś takiego, załatwić jakieś sprawy po cichu bardziej, tak?
Tak, oczywiście. To jest, znaczy ja w ogóle najbardziej lubię gry, w których RPG oczywiście, no bo w innych grach raczej rzadko się zdarza.
No to mnie nie zostawisz, chociaż widziałem, ale nieważne.
Tak, w których da się sprawę przegadać. Jeżeli jest taka możliwość, żeby właśnie rozwiązać problem za pomocą rozmowy, przekupstwa, argumentów i tak dalej. Tak, no dlatego dla mnie, no, prawdę mówiąc, i to jest prawda, niewiele jest gier w tym momencie tutaj na świecie w ogóle, RPG-ów, w których tak da się naprawdę zrobić. Znaczy, no wiadomo, no, mamy takie, gdzie, no, dajmy na to, do zadania możemy podejść na kilka sposobów, prawda? Dobra, przerwa techniczna. No i oczywiście, jak to zwykle bywa, pojawiły się małe problemy techniczne, ale oczywiście szybko opanowane, więc jesteśmy razem, jakoś to skleimy, nie będzie źle, myślę. Możemy wrócić...
Cię przyszło do głowy pytanie, czy grałeś w Kingdom Come? A propos tego, rozmawialiśmy przed...
Tak, grałem w Kingdom Come i Kingdom Come zachwycił mnie już nawet na samym początku w ogóle. To jest właśnie też typ gry...
W którym momencie?
Typ gry, który po prostu mnie absolutnie... znaczy, rozwiązania w tej grze, które mnie absolutnie zachwyciły, to jest na przykład to, że w przeciwieństwie do innych RPG-ów, wielu innych RPG-ów, tam czas płynie normalnie i ludzie zwracają na to uwagę.
Tak,
rozwaliła mnie rzecz. To jest sam początek gry w zasadzie, kiedy rozmawia się z ludźmi, gość prosi cię, żebyś tego i tego, znaczy następnego dnia na przykład był koło południa w określonym miejscu. No mówię, koło południa w określonym miejscu, to znaczy, że sobie NPC tam przyjdzie, sobie będzie stał i czekał, to ja sobie pójdę pozwiedzać, południe następnego dnia przegapiłem, przyszedłem sobie, gościa nie ma. No i dobra, to pewnie wrócił do siebie. No to idę do niego i mówię mu, że no, przyszedłem w tej sprawie, no ale miałeś być koło południa tam i tam. Stary, sprawa przepadła, pozamiatane, spadaj mi teraz. O kurde.
I wtedy się zaczęło.
I wtedy już stwierdziłem, że tak, to jest to. Dobra, jednej rzeczy tej grze tylko nie lubiłem i mnie strasznie wkurzała strzelanie z łuku, ojec.
Ale strzelać z łuku nie musisz właściwie.
Wiem, tylko, znaczy bywa przydatne, ale jest denerwujące, bo trzeba się go nauczyć, no, bo nie ma, że tak powiem, magicznego celowniczka, który poprowadzi strzałę wzdłuż linii, prosto, kurczę, w serce przeciwnika. Tylko trzeba nauczyć się tak celować na oko dosłownie. Znaczy to z czasem człowiek się tego uczy, no ale to nie jest takie proste na początku. Ale generalnie tak. No i miałem też problem, grę odstawiłem, grałem w nią mocno na lata, dlatego że miałem wtedy akurat strasznie zamulonego kompa. To znaczy, inna sprawa, że gra zaraz po premierze niestety miała jeden problem podstawowy. Nie też na oczywiście każdej karcie i na każdym konfigu, ale miała problemy z wydajnością. I u mnie takowe były. Były dziwne zresztą, dlatego że na przykład w miejscach, gdzie było dużo ludzi, no nie wiem, chociażby w wiosce, czy w miasteczku, czy na zamku, gdzie się kręciło sporo ludzi, było dużo modeli i tak dalej, sporo się działo, nie było problemów. W momencie, kiedy gdzieś się pojawiałem na jakiejś otwartej przestrzeni, no gdzie sobie trawa po prostu rosła i kilka drzew, nagle zaczynały się jakieś straszne spadki. I to nie to, że jakiś tam stuttering czy spadki takie pojedyncze do powiedzmy tam, nie wiem, kilku klatek na chwilę, tylko po prostu na przykład o 30-40%. No, z tamtego przedziału od 30 do 60, jaki miałem, bo oczywiście grałem sobie na jakichś wysokich ustawieniach, kilka razy przestawiłem w czasie niektórych walk, bo musiało chodzić płynniej, no ale to już detal. Ale właśnie one następowały w takich czasami dziwacznych miejscach, zupełnie nie wiadomo czemu. No, okej, odstawiłem, potem do niej wróciłem w jakimś czasie. Nie grałem niestety w żadne DLC-ki ani nic takiego, bo już się pojawiły nowe rzeczy. Ale tak, to akurat był przykład gry, w której tego typu rzeczy były zrobione strasznie fajnie. I jeżeli chodzi o bardziej takie oldschoolowe RPG, no to tutaj dla mnie na przykład wzorem w ogóle dla wszystkich RPG-ów, jak się powinno to robić, jest Age of Decadence. No, gdzie...
To już prehistoria dla mnie.
No tak, to jest prehistoria. Znaczy, no nie, no, ta gra ma parę lat już oczywiście, jak najbardziej, a robiona była przez nie wiem, chyba 10 czy 12 swego czasu. W końcu się ukazała i przyznam szczerze, że byłem nią totalnie, kurczę, zachwycony i zauroczony, to znaczy rozwiązaniami w tej grze, bo oczywiście na start otrzymujemy kilka klas postaci. To jest ważne, jeżeli ktoś w tą grę nie grał, każdą klasą postaci gra się zupełnie inaczej. To nie do tego stopnia, że gra się inaczej w tych samych miejscach, że po prostu korzysta się z innych zdolności. Nie. Tam są fragmenty gry, które w ogóle wyglądają zupełnie inaczej. Bo na przykład...
Przyszedł drugi akt w Wiedźminie drugim?
Nie, dużo głębiej.
Że trafiasz w inne miejsca, o to chodzi, tak?
Tak, ale przebieg fabuły jest zupełnie inny.
Okej.
Okay. Robisz czasami w ogóle zupełnie inne rzeczy. W tym samym miejscu zupełnie inne rzeczy.
Zupełnie inna gra.
Tak. Masz zupełnie inny zestaw zadań często. Znaczy, gdzieś te główne cele są takie same, prawda? Znaczy, one też nie są do końca takie same dla każdej z postaci. Ale sposób wykonania tego jest zupełnie inny. No nie wiem, masz się na przykład dostać do, powiedzmy, lokalnego dworu. Grasz kupcem, to cię po prostu wpuszczą. Grasz jakimś, nie wiem, strażnikiem, najemnikiem, kimś takim, to może też cię wpuszczą, jeżeli dobrze pogadasz, zagadasz i w tym momencie, znaczy to możesz oczywiście próbować na siłę. Generalnie nie polecam, bo samemu na straż, no to jest tak średnio. Ale w tym momencie jest, znaczy no, jeszcze żeby było jaśniej, grasz kupcem, ja teraz nie pamiętam tego dokładnie, bo to było naprawdę z 5-6 lat temu, kiedy ostatnio grałem w Age of Decadence, zawsze szedłem czterema różnymi klasami postaci, więc wiem, o czym mówię.
Nie da się w to dzisiaj grać, powiedzmy. Nie zastarzało się jakoś strasznie.
Tylko nie pamiętam detali. Znaczy no gra, jeżeli chodzi o wygląd i tak dalej, no to wyglądała... Tak, wyglądała staro i biednie wtedy. Znaczy mechanika jest, no, że tak powiem, klasyczna, z turową walką i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, z normalnym rozwojem postaci, z tym, że tam jest cała masa skilli, które w innych grach, no, że tak powiem, leżą odłogiem, a tutaj są naprawdę bardzo istotne. Na przykład tych właśnie związanych z konwersacją. Generalnie samo pochodzenie postaci, to kim ona jest bardzo ważne, bo idziesz do jakiegoś miejsca właśnie jako kupiec, przedstawiciel gildii kupieckiej, traktują cię zupełnie inaczej niż pojawisz się tam jako asasyn, powiedzmy, no nie? I to też jest przykład tego, jak się dostajesz do zamku. Zupełnie inaczej. Ty wchodzisz jedną postacią frontowymi drzwiami. Inna postać dostanie się tam przez drzwi kuchenne. Jeszcze inna po znajomości, kurczę, też przez drzwi kuchenne, tylko inne. A jeszcze inną postacią będziesz musiał się zakraść i przekraść w nocy po blankach zamku na przykład, nie? I to jest wszędzie.
To właśnie coś takiego podobnego chcieli zrobić Kingdom Come, z tego co pamiętam, tylko nie do końca chyba, czy im to wyszło, czy zrezygnowali z tego, że twój ubiór ma znaczenie, tak?
Tutaj w pewien sposób też, ale no tak, owszem, był taki plan, to ja pamiętam, jeżeli chodzi o Kingdom Come'a. I oczywiście miałoby to sens i na przykład są gry, w których to przecież działa, bo na przykład w New Vegas, jeżeli ubierzesz się w strój, znaczy raz, że nie za bardzo ci pozwala to tam zakładać, ale oczywiście są model, generalnie jak się ubierzesz w strój na przykład Legionu Cezara, mimo że nie masz z nim nic wspólnego i zobaczą cię żołnierze New California Republic, no to od razu cię atakują. Mimo tego, że masz u nich zajebiście dobrą reputację, prawda? Bo pracowałeś dla nich wcześniej. I tak cię zaatakują, bo oni nie rozpoznają cię na odległość, zobaczą gościa w stroju czy Legionu i po prostu zaczynają do ciebie strzelać z dużej odległości, prawda? Zanim zdążysz do nich dobiec. Więc no, czasami takie rzeczy mają znaczenie i to jest strasznie fajne, ale też mi właśnie tego strasznie w grze brakuje, w grach brakuje. Właśnie tego elementu, że na przykład zakłada się jakiś konkretny strój na przykład na siebie, no i w tym momencie...
I wtedy to otwiera nowe opcje, tak? Trochę.
Tak, ewentualnie na przykład ludzie cię będą inaczej traktować. Znaczy, wiadomo, to jest to, co jest na przykład w Hitmanie, tylko... Jeszcze bardziej RPG-owo, no ale wiadomo, to już musiało być tyle zmiennych, tyle skryptów napisanych dla każdego z NPC-ów, który gdzieś tam się w grze znajduje. Nawet jeżeli chodzi o tych istotnych, prawda, na przykład frakcyjnych, no bo wiadomo, zwykły przechodzień w tym momencie, no okej, okay, niech już bądź dla niego po prostu jakimś tam też człowiekiem zwykłym, normalnym. No ale ci frakcyjni powinni wszyscy już mieć umiejętność rozpoznawania różnych reakcji i tak dalej. Ale o co chodzi w Age of Decadence, bo ja jeszcze... Nie tylko o tym przechodzeniu, ale o tym, jak na przykład tam można wykorzystać właśnie zdolności oratorskie i perswazji. Jest tam takie, dostaje się dwa zadania jak gdyby. Z dwóch miejsc trzeba zdobyć dwa różne przedmioty. To tak w skrócie powiem, bo nie będę tutaj się zagłębiał w detale. W obydwu tych miejscach są dwie grupy, które nie za bardzo chcą to oddać. Prawda? Można to oczywiście kupić, jak się ma pieniądze. Można spróbować innych sposobów, można spróbować to ukraść, można spróbować z nimi walczyć. Ale ja sobie pogadałem z jednymi, pogadałem sobie z drugimi i zaświeciła mi się żarówka w głowie. Grałem wtedy właśnie kupcem. Zaraz. Jedni strasznie nienawidzą drugich. A gdyby tak, mówię, nie. Czegoś takiego to ja w RPG-ach za bardzo nie widziałem. Ale dobra, spróbuję. I poszedłem do jednych. Ej, wiecie co? A tam i tam są tamci. I oni mówią, że to i to, a w ogóle to ja wiem, że macie z nimi na pieńku. Oni w ogóle siedzą na artefaktach takich i w ogóle. I wiecie co? To jakbyście tam poszli i byście sobie to tam wzięli, zagrabili i tak dalej. No i co zrobiłem? Udało się. Twórcy gry to przewidzieli. Napuściłem jedną bandę zbirów na drugą bandę zbirów.
Właśnie tak myślałem. Tak zaaranżowałeś bitwę między nimi jakby, tak?
Tak. Stanąłem sobie z boku, poczekałem, aż się prawie wszyscy powyżynają, dobiłem je do bitki, kurczę, zabrałem, co miałem zabrać, szczęśliwy wróciłem do domu.
Bez walki.
Żeby było ciekawiej, to nie było tak, że oni byli nawet na tej samej lokacji, bo tam te miejscóweczki są bardzo małe ze względu na ograniczenia silnika i możliwości tej ekipy. To gra amatorska totalnie, więc oni przyszli gdzieś z jednego końca mapy tej takiej ogólnej świata na drugi, kurczę, żeby się tłuc z tamtymi, nie? I zadziałało, i można było tak zrobić. To było strasznie, kurde, fajne. Bardzo mi się to podobało. Nie powiem szczerze, że właśnie... No, Age of Decadence wyznaczył w pewnym momencie jakieś takie standardy dla mnie w takich właśnie izometrycznych RPG-ach, bo ja wiem na przykład, jak to działa w grach... Nie wiem czemu właśnie, zawsze jest z tym spory problem w grach, które mają na przykład perspektywę first person czy coś takiego i są też jakimiś RPG-ami. Zawsze z tym były problemy. No, pierwszą grą, która miała mieć coś takiego, to był drugi Stalker, gdzie to teoretycznie było zaimplementowane. To znaczy frakcje walczyły między sobą i odbijały sobie tereny, więc szło się gdzieś tam powiedzmy przez wysypisko, przez jakiś posterunek przechodziło się spokojnie, bo tam byli nasi, wracało się i się zaczynała walka, by się okazało, że akurat posterunek opanowali bandyci. No z tym, że niestety było to tam tak, no, kiepsko zrobione. No te skrypty strasznie się sypały i zdarzało się na przykład, że goście z posterunku opuszczali posterunek, szli gdzieś nie wiadomo po co, w tym czasie inna frakcja zajmowała ten posterunek, bo był pusty, a tamci nagle zostawali na środku mapy, inaczej, oddawali za darmo posterunki, bo gdzieś się uruchomił jakiś skrypt, że nasi walczą i oni szli im pomóc, ale w zasadzie nie mogli tam nawet dojść, bo nie za bardzo się dało, potrafili wyginąć na anomaliach po drodze. No dobra, no cuda się działy, no. Takie nie do końca przewidziane przez, że tak powiem, twórców, no. No a poza tym właśnie, no, wkurzało to, że na przykład tutaj całym clou miało być to, że jak się z jakąś frakcją człowiek zwącha, to w tym momencie pomaga jej na przykład właśnie zająć posterunek, prawda? Dla naszych. No i co? I walczysz, tracisz, kurczę, cenną amunicję, która kosztuje, broń ci się od tego niszczy, co nie jest wcale fajne i tak dalej. Apteczki zużywasz i tak dalej. W pocie i w znoju zdobywasz ten posterunek dla twoich. Oni go najmują na 5 sekund, po czym z niego wychodzą. I znów wraca przeciwnik.
Tak, no. No nie, kurde. Dlatego właśnie wtrąciłem wtedy to Kingdom Come, bo mnie ta gra zauroczyła tym już na początku, jeszcze w prologu, nie wiem czy pamiętasz, jak się idzie pierwszy raz do miasteczka, najpierw trzeba iść do gościa, żeby jakieś graty od niego odebrać, które chyba czy ukradł, czy pożyczył, czy kasę, nie pamiętam teraz dokładnie, ale możesz iść do niego, on ci powie spadaj, możesz iść po ziomków i mu pieprzyć, powiedzmy, tak? Możesz iść do ojca powiedzieć, że ci nie dał, to ojciec pójdzie do niego i się z nim rozmówi, a tobie da kasę. I to jest w ogóle chyba pierwszy główny quest w grze. I w tym momencie ta gra mnie kupiła. A potem, co się jeszcze okazało, że możesz w ogóle odpuścić sobie walkę mieczem, łukiem, w ogóle możesz sobie odpuścić walkę. Trzeba pokonać w całej grze przez chyba tam 50 godzin jednego przeciwnika, jednego bossa, tak? Mhm. Którego możesz swoją drogą zliczować na takiej zasadzie, bo to jest strasznie trudna walka, jak tam pójdziesz za wcześnie, potem jest trochę łatwiej, ale możesz go pokonać na takiej małej arenie z łuku. 3 razy strzelisz do niego z łuku i jest po bossie. I to jest właściwie cała walka w całej grze.
Mhm. Owszem. No, wiesz, ja akurat... Znaczy inaczej, mówię, no przechodziłem ją na raty, nie miałem za bardzo, kurczę, też, wiesz, czasu. Ona jednak zajmuje też troszeczkę czasu, to nie jest gra tam na 5 godzin. powiedzmy sobie szczerze. No i myk polegał na tym, że chciałem spróbować, bardzo chciałem spróbować właśnie takiego podejścia. Znaczy ja to kiedyś zrobię jeszcze pewnie, tak podejrzewam. Kiedyś do tego wrócę. No ale musiałem spróbować wszystkiego, więc chciałem sobie też powalczyć i tak dalej, zobaczyć właśnie jak różne rzeczy działają i no... Nie zrobiłem takiego hardkoru, no, niestety. Raz tylko w jednej grze i przez to miałem problem, bo ledwie zdążyłem recenzję zrobić. Jedna gra, którą przeszedłem od początku do końca, mając i pacyfistę, i nie pamiętam jak się nazywało to drugie osiągnięcie, za to, że było się niezauważonym przez całą grę. Znaczy, że przeciwnicy nigdy mnie nie wykryli.
Żadne? Deus Ex, nowy, któryś, albo pierwszy, albo drugi.
Tak,
nowy,
tak, nowy pierwszy Deus Ex, dokładnie. To robiąc, pisząc recenzję, tak właśnie przechodziłem grę. I,
znaczy, no później a to oczywiście... była już ta wersja, w której bossowie byli do pokonania nie. bez zauważenia, żeby z nimi walczyć.
No, byli niestety obowiązkowi. No to była jeszcze wersja przedpremierowa. Na szczęście dostarczyli ją na tyle wcześnie, że sobie w ten sposób powolutku tą grę przechodząc zrobiłem to, no tylko, że ale się już zawziąłem, no stwierdziłem, że no kurczę, przejdę ją tak do końca, bo się da. Bossowie nie likwidowali ani pacyfisty, ani tego osiągnięcia, po prostu walki z bossami były z tego wyłączone, bo były wtedy obowiązkowe. Trafiało się po prostu na rękę i pozamiatane. Trzeba było sobie radzić. Przyznam szczerze, to nie było takie wcale hopsiup wtedy z tymi bossami, dlatego że ja miałem postać w ogóle nie zbudowaną, pod walkę nie była ta postać zbudowana zupełnie, no ale no, jakoś tam się udało. Tym bardziej, że nie był ten Deus Ex też jakiś strasznie trudny, no nie oszukujmy się.
No nie, bo ale to recenzji był długi, tak? Powiedzmy 30-40 godzin trzeba było pograć.
No ja podejrzewam, że mogłem spędzić przy niej więcej czasu, dlatego że no, czasami gdzieś tam odegrałem sobie save'a, prawda? No bo zrobiłem coś głupiego albo właśnie...
Jasne, żeby posprawdzać opcje też.
No to tak, no zresztą odpaliłem też grę później z kilku save'ów w różnych momentach, żeby po prostu zrobić sobie... Przez kilka godzin grałem, żeby sobie build inny po prostu zrobić, taki na przykład bardziej właśnie pod strzelanie i zobaczyć, jak strzelanie wygląda. No bo tak na dobrą sprawę przez cały czas chodziłem tylko z taserem, który paraliżował przeciwników i to była jedyna broń zasięgowa na dobrą sprawę, jakiej używałem. Także no tutaj akurat pod tym względem w cyberpunku, w którym robię podobnie, znaczy mam dwie giwery. Broń na zwykłych ludzi, broń na skurwysynów, no. Jakby to powiedział Franz Mauer pewnie. Czyli broń,
miecze, tak?
Tak, czyli broń, która po prostu ich tam paraliżuje. Zresztą najczęściej to i tak robię za pomocą haków, więc, no ale zdarza się, że niestety...
Ale warto mieć to na oczu.
Tak, no szczególnie bossowie, na przykład niektórzy i tak dalej są, bywają odporni, że tak powiem, na haki, bo mają po prostu odporność. Jakąś tam procentową i nie jestem w stanie ich na przykład jednym walnięciem zabić, no nie? No to wtedy trzeba go tam podobijać czasami z jakiejś broni. No a jeżeli kogoś uważam za strasznie niedobrego i złego człowieka, to w tym momencie dostaje taką kulkę, która, po której już nie wstaje i nigdy nie wstanie. No ale to są wyjątki, że tak powiem. Bo generalnie tak w świecie cyberpunka...
Masz też bez hitboxów jakiś tam...
Tak. Też trzeba być humanitarnym. No, bo tak myślę, że będziemy powoli zmierzać do końca tego pierwszego odcinka. Jak zwykle się rozgadaliśmy na miliard różnych tematów, no, ale to w RPG-ach podejrzewam...
Tak, zboczyliśmy z tematu, tak. Były zupełnie inne.
Ale to nieważne. Ważne, że się rozmawiało i jakoś nam ta gadka płynęła. No bo w sumie to mieliśmy pogadać z grubsza o tym, ty nawet zacząłeś, o tym, na co czekamy w tym roku. To właśnie RPG-ów miało dotyczyć, ale to jest myślę kwestia może następnego odcinka, w którym się pojawię.
Oczywiście
ja.
Ten temat nie przepadnie.
Dokładnie, ponieważ tutaj od razu oczywiście was uprzedzimy, może się zdarzyć na przykład tak, że w następnym odcinku mnie nie będzie, albo nie będzie Harpena, może się pojawimy we dwóch, a może się pojawią dwaj zupełnie inni zawodnicy.
A może pojawimy się we trójkę też.
To też jest oczywiście możliwe, dlatego że jako, że mamy no, w tej chwili możliwość nagrywania tych podcastów jedynie zdalnie, to czemu nie zaangażować w nie całej ekipy? A nuż okaże się, że mamy w naszej wesołej, radosnej bandzie mnóstwo podcastowych talentów i nagle tutaj będziemy mogli to robić dużo częściej, dużo więcej i komentować sobie w zasadzie tak nawet już na bieżąco to, co się dzieje u nas w branży gier, a nie tam jedynie raz na tydzień spotykać się na tą godzinę czy dwie wirtualnie lub nie, tylko powiedzmy nawet dwa razy w tygodniu. No ale to zobaczymy jeszcze, wracamy po długiej przerwie, wiemy, że nie było na pewno doskonale, no jednak kilka lat przerwy robi swoje i trzeba będzie się...
U ciebie kilka lat, u mnie pierwszy podcast.
No właśnie, także będziemy musieli się tutaj znów rozkręcić od nowa, no, ale wydaje mi się, że po kilku odcinkach znów
będzie dobrze.
Tak, a ja mam nadzieję, że uda też się właśnie jeszcze jakiś tam programowych weteranów typu Lukas tutaj do nas ściągnąć na łącza, przynajmniej właśnie zdalnie raz na jakiś czas.
To raz, albo nagrać kiedyś podcast właśnie już po pandemii. Offline, tak?
No tak, klasycznie, przy mleku.
Przy mleku, oczywiście.
Jak najbardziej. Dobra, a póki co w takim razie my kończymy. Mam nadzieję, że nie zjedziecie nas za mocno w komentarzach, bo tak jak mówię, zaczynamy od nowa, no bo po takim
od
czasie...
Fera, tak?
Tak, to trudno powiedzieć tutaj, żeby była to taka kontynuacja, ale przy nazwie postanowiliśmy pozostać mimo wszystko. Może dla niektórych to będzie profanacja, ale ja uważam, że jednak program to program. No i w sumie też stare persony programowe tutaj też się pojawią. Myślę, że to się uda, więc będzie podkładka, że tak powiem, pod używanie naszej starej, dobrej nazwy. Także żegnamy się na razie, do następnego razu, do następnego usłyszenia. Nie wiem, czy ze mną, nie wiem, czy z Karpenem, może z kimś innym z naszej ekipy i przyznam szczerze, też nie wiemy jeszcze dokładnie kiedy, bo dopiero startujemy. Oczywiście mogą się pojawić jakieś problemy techniczne, ale będziemy nad tym wszystkim pracować i myślę, że w ciągu miesiąca program ruszy już pełną parą. Tak, wiecie,
no i tego się trzymajmy.
A póki co trzymajcie się przede wszystkim zdrowo, uważajcie na siebie i grajcie w dobre gry i niech wam dobrze idzie. No niech w końcu połatają Cyberpunka do końca i niech zaczną wychodzić DLC-ki darmowe, bo pewnie to i tak będzie się ciągnęło jeszcze przez lata. A ja bym w sumie już chciał usłyszeć o zapowiedzi na przykład dodatku fabularnego, ale myślę, że to jeszcze będzie musiało chyba poczekać trochę. Dobra.
Albo Wiedźmina 4.
No Wiedźmina 4 to podejrzewam, że możemy nie zobaczyć, ale... Grę w świecie
Wiedźmina. To już temat na inny raz.
No właśnie, to już temat
znaczy, na inny raz. Czwartego Wiedźmina, o, powiedzmy.
Tak, dobra. No tak, czwartego Wiedźmina. Czwartą grę z uniwersum Wiedźmina, nie, to też nie, bo wyszły jeszcze przecież gwinty i inne rzeczy. Dobra, RPG, gra fabularna.
Nie wchodźmy w to.
No. Tak. My się zaraz tak. No, a mieliśmy się...
Kolejnego wzięło. Dużego Wiedźmina.
Tak, no. Bardzo dużego, większego niż Geralt. Nie będzie większego niż Geralt. Nic nie będzie lepsze niż Geralt. Dobra. Trzymajcie się, kończymy. Na razie. Do następnego. Hej.
No, na razie. Cześć.